Drodzy bracia kapłani, zarówno tutaj w prezbiterium trwający w modlitwie liturgicznej, jak też posługujący w konfesjonałach, siostry zakonne, pielgrzymujące do tego sanktuarium i posługujące pielgrzymom w tym sanktuarium, i wszyscy kochani, siostry i bracia, pątnicy, pielgrzymujący dzisiaj do świętego Andrzeja Boboli. Dni, które przeżywamy teraz w połowie września, to są dni bardzo intensywnych duchowych pytań i intensywnych duchowych odpowiedzi. Bo zaledwie dwa dni temu było święto podwyższenia drzewa Krzyża Świętego, a wczoraj Matki Bożej Bolesnej, Marii stojącej u stóp krzyża, której droga bolesna rozpoczęła się wtedy, gdy usłyszała od starca Symeona: twoją duszę miecz przeniknie, ale nie bezsensownie. Miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Maryja usłyszała te słowa i rozważała je i zachowywała w swoim sercu. I gdy stała pod krzyżem, i gdy na nią spływała krew konającego syna, to wtedy najgłębiej rozumiała, co się dzieje, gdy słyszała te wszystkie wyzwiska, drwiny, arogancję, te okrzyki zejdź z krzyża. To biło też w nią. Ona to wszystko wchłaniała w siebie. Jej serce przyjmowało to jak miecz boleści. Ale ona pierwsza tak naprawdę swoje serce otworzyła przed Bogiem. Wtedy, gdy była pytana, gdy usłyszała propozycję: będziesz matką Syna Bożego. I gdy powiedziała: niechże mi się stanie według Twojego słowa, oto ja służebnica Pańska. Otworzyła całkowicie swoje serce przed Panem. I dlatego mógł Syn Boży stać się pod jej sercem Synem Człowieczym. Ale ta jedność serc zaistniała na krzyżu, gdy świat pogański po śmierci Chrystusa, widząc, że ciało Jezusa stygnie, że już umarł, jakby z przerażeniem, że coś się kończy, że może nie zdążyć świat pogański, ręką żołnierza rzymskiego uzbrojoną we włócznię wbija się do wnętrza serca Jezusowego. Otwiera serce Syna Bożego i Syna Człowieczego. Zaistniało serce Boże dzięki otwarciu serca Maryi. Musiało się otworzyć serce ludzkie na przyjście Boga, a potem musiało zostać otwarte serce Jezusa Chrystusa przez nawet to uderzenie włóczni i wypłynęła krew i woda. 1900 lat minęło i święta siostra Faustyna otrzymała potwierdzenie: ta krew i ta woda to są zdroje miłosierdzia. Bo ile razy się zatrzymujemy u stóp krzyża Jezusowego, to spływają i na nas zdroje miłosierdzia. I od otwarcia człowieczego serca zależy, czy te zdroje miłosierdzia wnikną do wnętrza. Musi człowiek jakoś zareagować na Boga. Musi się na Boga choć odrobinę otworzyć, musi uchylić rąbka swojego serca. Najgorsze są te zamknięte, zatwardziałe, skamieniałe ludzkie serca. A nawet jeśli jest tam wielka pasja i jakieś rany, jeśli to jest serce, które krzyczy z bólu, ale w tym krzyku nawet do Pana Boga uchyla się odrobinę, to przez to uchylenie człowieczego serca może już miłosierdzie wpływać. Maryja pozwala pod krzyżem stać i przyjmując wszystkie skutki naszych grzechów w swoje serce, pozwala w ten sposób, aby się te szczeliny w ludzkich sercach uchylały. Rozważamy to wszystko w te dni, medytując i podwyższeń drzewa Krzyża Świętego i Święto Matki Bożej Bolesnej i idąc w ślad teraz kolejny dzień tego wrześniowego już pielgrzymowania na Bobolówkę, patrząc na i życie, i mękę świętego Andrzeja Boboli, na jego męczeńską śmierć i na to, co potem mocą Chrystusa zmartwychwstałego on czyni dla swoich braci jezuitów, co czyni dla narodu, co czyni dla państwa, dla Kościoła. To jest wszystko tajemnica, która się spotyka w tych dniach. Tym bardziej istotne doświadczenie, że przecież jutro spojrzymy w jeszcze inny odcinek wielkiego bólu, narodowego cierpienia, kolejna rocznica zdradzieckiej agresji sowieckiej na polskiej ziemi w 1939 roku i otwierająca się kolejna rzeka, fala za falą prześladowań, męczeństwa polskiego narodu. To wszystko łączy się tutaj dzisiaj przy Andrzeju Boboli. Ale te dni, które teraz przeżywamy, one są wpisane w cały ten rok. W wielkie świętowanie miłosierdzia Pana na wezwanie papieża Franciszka. I w tym świętowaniu miłosierdzia Pana powraca nam słowo z dzisiejszego pierwszego czytania. Jezus Chrystus poprzez mękę i śmierć krzyżową wszedł do chwały zmartwychwstania. Jezus Chrystus żyje. I to jest prawda. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie żył dalej, zwycięski, triumfujący, bylibyśmy śmieszni, nieporadni. Miałby rację świat, kpiąc sobie z uczniów Chrystusa, tymczasem jednak stwierdza autor natchniony, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy ze wszystkich umarłych. I On otwiera nam wszystkim drogę do nowego życia. I to jest tajemnica zarówno rzeczy dawnych, które na tę chwilę zmartwychwstania czekały, jak też rzeczy nowych, które z tej tajemnicy zmartwychwstania wyrastają. Rzeczy dawne, aż do raju sięgając, gdzie były te dwa symboliczne drzewa, o które Bóg prosił, by ludzie ich nie dotykali, by nie sięgali po ich owoce. Drzewo poznania dobra i zła i drugie drzewo życia. A skoro człowiek skuszony przez szatana sięgnął po owoc z drzewa poznania zła, powiedział Bóg, iżeś poznał zło, lepiej dla ciebie będzie, jeśli wyjdziesz z raju. Bo jeśli pozostaniesz w raju, znając zło, potrafiąc grzeszyć i w zasięgu twojej ręki będzie drzewo życia, sięgniesz do źródła życia, jako grzeszny człowiek sięgniesz w zły sposób, w złej intencji, niezgodnie z istotą i naturą życia i umrzesz wtedy. Lepiej wyjdź z raju. Ziemia będzie ci rodziła cierni i oset. Będziesz żył w trudzie, ale chleba ci wystarczy. I będziesz żył i doczekasz tej możliwości, gdy się znowu dla ciebie droga życia otworzy bezpieczna w potomstwu niewiasty. Tamta scena z raju jest też o tyle istotna dla roku miłosierdzia, że rozpoznajemy, że nie tylko dla ludzi jest miłosierdzie. Pan Bóg w swoim miłosierdziu jest przeobfity. Jak mówi papież Franciszek, nie męczy się ani nie nuży. Ale gdy sięgamy tam do raju, to ma nas prawo zastanowić. I to jest też dla nas i przestroga. Pewien szczegół rozmowy Pana Boga z szatanem. Pamiętamy, że zdradził w niebie i że chciał w niebie być. Chciał niebem współrządzić w imię tolerancji. No ale cóż by to było za niebo, gdyby tam diabeł współrządził Tak być nie może. Chaos zaczął powstawać. Aż Michał Archanioł powstał i mówi: nie, stop. Tak dalej być nie może. Albo, albo. Po Bożemu trzeba. I tylko w imię Boga trzeba. Bo któż jak Bóg? Ale szatan nie chciał odejść. Wojna musiała nastać. O Boże sprawy trzeba podejmować nieraz. Wojnę. Bo inaczej chaos się wdziera. I tę wojnę aniołowie wygrali mocą Bożą. I zastanawiają się niektórzy komentatorzy, dlaczego Pan Bóg strącił szatana tylko na ziemię, czemu nie od razu do piekła, na utrapienie ludzi, na kłopot dla nas, kusi nas tylko. I tłumaczą, no bo ludzie też muszą zdawać egzamin z wierności i z miłości, prawda. Ale w pewnym sensie spotkałem się z takim komentarzem, który mnie poruszył. W pewnym sensie to była nawet dla szatana druga szansa. Zatrzymał się na ziemi pośród ludzi. Jakby dał mu Pan Bóg szansę, jak potraktujesz moje umiłowane stworzenie człowieka. I gdyby uszanował człowieka szatan, może by miał tę drugą szansę w miłosierdziu. A skoro nie uszanował, doprowadził do grzechu, doprowadził na skraj śmierci, usłyszał: iżeś to uczynił, będziesz przeklęty. Dopiero teraz będziesz przeklęty. Miał kolejną szansę, jakby w miłosierdziu Bożym. To jest ciekawy komentarz, ale dla nas przestroga. Miłosierdzie Boże jest nieskończone, nieogarnione, nieprzebrane, niewyczerpane, ale czas miłosierdzia on przeminie. Nadejdzie czas sprawiedliwości. Ale ponieważ w miłosierdziu uczymy się bezpiecznie, z ufnością przyjmować prawdę o sobie, wypowiadać prawdę o sobie, uczymy się, jacy jesteśmy słabi i grzeszni, i dzięki Bożemu miłosierdziu, poznając prawdę o sobie, nie umieramy, to przestajemy się już potem bać i sprawiedliwości, bo przyjęliśmy miłosierdzie i już otoczeni miłosierdziem Pana poznaliśmy prawdę i możemy w Chrystusie zmartwychwstałym stawać się znowu podobni do Boga, podobni do Ojca. A jeśli ktoś będzie postawiony wobec prawdy o sobie, ale wcześniej nie przyjmie miłosierdzia, on tej prawdy nie będzie w stanie udźwignąć. Ta prawda go przerazi, ta prawda go złamie, ta prawda go zniszczy, ta prawda go doprowadzi do zatracenia. Trzeba poznawać prawdę o sobie w tajemnicy miłosierdzia, bo miłosierdzie to nie jest rezygnacja z kryteriów dobra i zła. Miłosierdzie to nie jest przymknięcie oczu przez Pana Boga. Miłosierdzie to jest pełna prawda o nas samych, ale przyjęta w przestrzeni, w atmosferze zaufania do Bożego miłosierdzia. Dlatego konfesjonał, dlatego nawrócenie, dlatego droga uświęcania, dlatego praca nad sobą, dlatego sięganie do Ewangelii Świętej, dlatego sakramenty święte. To jest wielka praca nad swoją duszą i nad swoim ciałem. I droga modlitwy, i droga pokuty, która też ogarnia sprawy ciała. O tym nam przypomina rok miłosierdzia. I to jest też ważne. Za chwilę do tego wrócimy w kontekście świętego Andrzeja Boboli. Ale to jest też ważne w dziejach naszego narodu, bo zaczynać trzeba od siebie, od człowieczego serca, od konkretnego serca mojego, twojego, twojego i twojego. Jeśli myślimy o przemianie życia całego pokolenia, jeśli myślimy o sprawach całego narodu i państwa, to musi się coś dokonać najpierw we mnie i w tobie i w tobie, bo inaczej pozostanie to tylko wielką ideą, piękną perspektywą, ale siły sprawczej w tym nie będzie, jeśli nie będzie konkretnych serc, konkretnych ludzi. Bo przeżywamy też rok 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ktoś powie, że to nie jest bardzo okrągła rocznica. Tysiąclecie to była rocznica. 1100 jak będzie, o, to będzie rocznica. A 1050 to tak, no ale jest, przeżywamy, świętujemy. Gdy nadchodził ten czas 1050. rocznicy, ja sobie kiedyś postawiłem pytanie, ile to pokoleń minęło w tym czasie? Licząc według kryteriów statystyki i demografii po 25 lat na jedno pokolenie, to na 1000 lat to jest 40 pokoleń, na 1050 lat 42 pokolenia. Ta liczba nic nie mówi, ale w pewnym momencie, kilkanaście miesięcy temu, jakieś półtora roku temu, uderzyło we mnie skojarzenie. Na medytacji biblijnej, gdy rodowód Jezusa Chrystusa z Ewangelii świętego Mateusza medytowałem i tam się powtórzyło 3 razy po 14 pokoleń. Od Abrahama do Dawida 14 pokoleń. Do zniewolenia babilońskiego 14 pokoleń. I do Chrystusa 14 pokoleń. Gdy minęło 3 razy po 14 pokoleń, musiał naród wybrany dokonać wyboru serca. Oto król wasz. A oni odkrzyknęli, nie mamy króla, jeno Cezara. To co mam z nim zrobić? Na krzyż z nim. Odrzucili. Dokonali wyboru. Krew jego na nas i na syny nasze. To są tajemnice Bożych dzieł, tajemnice Bożych wyroków i tajemnice Bożych dróg. Ale gdy minęło 3 razy po 14 pokoleń, musieli tego wyboru dokonać. Policzyłem. 3 razy po 14 to jest 42 pokolenia. Postawiłem sobie pytanie, co się działo w Polsce, w naszych dziejach od momentu Chrztu Świętego, gdy mijało pierwsze 14 pokoleń. Był w międzyczasie i święty Wojciech, byli pierwsi polscy męczennicy na ziemi międzyrzeckiej, ziemia lubuska na styku ziemi lubuskiej, wielkopolskiej, zachodniego Pomorza. W wiekach średnich, XII szczególnie wiek, to byli święci i błogosławieni z rodów książęcych, piastowskich. Ale była też i wielka praca nad ludem Bożym, prowadzona przez duchowieństwo, przez zakony. Praca nad sercami ludzkimi. Rzeczpospolita przeszła wtedy od fascynacji Ewangelią poprzez trudy obronienia Ewangelii, przez rozbicie dzielnicowe, aż do nowego zjednoczenia. Już też w konfrontacji politycznej z krzyżakami. Gdy mijało 14 pokoleń pierwsze, Łokietek przekazywał królestwo swojemu synowi Kazimierzowi, a on zaczął patrzeć na wschód, ku Rusi i ku Litwie. Przeorganizował już politykę Rzeczypospolitej. Otwierał się na tamte narody, gdzie był jęk, bo tatarskie najazdy, bo krew się lała. Trzeba było tam pójść, ochronić, umocnić Ewangelię tam, zasiewać. I już za chwilę święta królowa Jadwiga. I za chwilę obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. I błogosławiony Jakub Strzemię niedaleko stąd. I nowe 14 pokoleń i pierwsza Rzeczpospolita. Zadziwienie dla narodów. Gdy się patrzy na kolejne 14 pokoleń, to domyka się ten czas właśnie w pokoleniu świętego Andrzeja Boboli. Gdy był młodym chłopakiem, dochodziły go echa kazań Piotra Skargi, bo się pewnie mówiło o tym w domach, bo się pewnie dawało słyszeć tę wibrację. Kazania Piotra Skargi na dworze królewskim były głoszone do króla i do wielkich Rzeczypospolitej. Wołał jak Jeremiasz, że się kruszy struktura, że trzeszczy gmach Rzeczypospolitej, że trzeba wiele zmienić. Ale oni słyszeli i się tym nie przejmowali. Serca ich na to nie odpowiedziały. Odpowiedziało serce chłopaka stąd, Andrzeja z rodu Bobolów. I potem, gdy wzrastał, myślę, że przekonany jestem wręcz o tym, myślę, że gdzieś to echo słów skargi zasiało w nim wielkie pytania o Rzeczpospolitę. Przyszedł potop szwedzki, ale wcześniej jego posługa kaznodziejska, jego posługa w konfesjonale, jego posługa edukacyjna, katechetyczna, aż wreszcie duszochwat poszedł do zwykłych chałup, chat, do prostego ludu. Widząc, że Rzeczpospolita potrzebuje odbudowy, poszedł do prostego ludu, aby serca prostego ludu zasiać Ewangelią, obmyć wodą Chrztu Świętego, ożywić prawdą o zmartwychwstałym, nauczyć dróg miłości. I lud Boży prosty odpowiadał sercem. Kazania Piotra Skargi brzmią do dzisiaj jako wielkie słowa. Niewiele znamy kazań Boboli, niewiele znamy tekstów, ale znamy efekty jego pójścia do prostego ludu. Za to został znienawidzony, za to był poszukiwany. Że lud Boży porywał dla Boga, porywał dla Chrystusa, że odmieniał serca konkretnych ludzi. Bo jedno serce konkretnego człowieka ma wartość niezmierną, zbawczą, ma wartość ewangelizacyjną. Od jednego płonącego serca, jak od świecy płonącej, można zapalić tysiące innych serc, jak od świecy jednej tysiące innych świec. A on dbał o to, by płonęły serca. Ale dotarł też i do króla. W czasie potopu jego inspiracja, wiele na to wskazuje, sprawiła, że król zechciał przed Maryją stanąć i śluby królewskie wypowiedzieć. Jego inspiracja sprawiła, że król spisał najważniejsze punkty rewolucyjne, konstytucyjne. Rewolucję społeczną zapowiedział, rewolucję serc w życiu Rzeczypospolitej. Tekst potem zatwierdzony przez nuncjusza apostolskiego, mają rację historycy, przyjmowany przez nuncjusza apostolskiego, ale powstawał w sercu królewskim, które zostało poruszone ewangelizacyjną interwencją Boboli. I idzie potem kolejne 14 pokoleń, które jest już naznaczone i upadkiem Rzeczypospolitej, i rozbiorami, i Sybirem, i wielką emigracją, ale też i wieloma świętymi i błogosławionymi XIX wieku i początku XX wieku, aż po sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia, aż po świętego Jana Pawła II, aż po księdza Jerzego Popiełuszkę, duszochwata naszego pokolenia. I teraz stajemy jako pokolenie, gdy 3 razy po 14 pokoleń duchowych dziejów ojczyzny minęło i to my w tym pokoleniu musimy odpowiedzieć na pytanie: oto król wasz, oto pan. I odpowiedzieć muszę ja, odpowiedzieć musisz ty, odpowiedzieć musi razem ze mną i z tobą cała ojczyzna, całe nasze pokolenie. I tej odpowiedzi nie wolno nam się obawiać. Razem z tym wyborem Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem i co do którego chcemy, by był Panem serc naszych, rodzin naszych, życia społecznego naszego, całego narodu, całej ojczyzny, a potem i świata, żeby się świat na nowo zakochał w Bogu. Za tym wyborem muszą iść konkrety. Trzeba powrócić w naszym pokoleniu do podstawowych prawd, które wynikają z faktu, że jest Bóg na niebie i że prawo Boga obowiązuje na ziemi. I mężczyźni, i kobiety mają dziękować Bogu za dar swojego życia. Kiedy dziękowałeś Bogu? Kiedy dziękowałaś Bogu, że żyjesz, że istniejesz? A przecież specjalnie na czas tego pokolenia zachował ciebie i mnie Bóg, bo wie, że są w nas talenty i zdolności wystarczające, abyśmy sprawy tego świata ogarnęli, poznali i po Bożemu poprowadzili. Dlatego zachował nas na ten czas, na to pokolenie. Ale musimy rozstrzygnąć przed Bogiem, że jeśli mówimy o tajemnicy życia, to mamy je uszanować każde, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zobacz, jak silnie się wcina pokusa, jak silnie się wcina agresja w mentalność dzisiejszego świata, że życie dzieci poczętych jeszcze przed narodzeniem jest zagrożeniem podobno, nieprawda, jest błogosławieństwem. Że życie człowieka starszego, schorowanego, cierpiącego podobne jest samym wielkim nieszczęściem. Nieprawda. Może być błogosławieństwem. Dlatego szacunek do każdego życia i ochrona każdego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, bo życie każdy ma prawo przeżyć do końca. Życie trzeba przeżyć do końca. Za niewiele tygodni te dyskusje i na naszej polskiej ziemi na nowo będą nagłaśniane. Będą i krzyki bez argumentów i będą argumenty na spokojnie bez krzyków. Pamiętaj, skoro wybieramy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, który jest jedynym Zbawicielem, to nie ma wyjścia, tu nie ma dyskusji. To jest albo, albo. To idziemy Bożą drogą konsekwentnie. Trzeba nam pójść, wybrawszy Chrystusa, po drogach miłości małżeńskiej i rodzinnej, rodzicielskiej, małżeńskiej. Za dużo jest na polskiej ziemi rozwodów. Za mało jest miłości ofiarnej. Miłości, która kocha pomimo wad, pomimo błędów, pomimo trudności, ale trwa ta miłość. Jeśli naprawdę w Chrystusie byłaby wspólnota małżeńska zawarta i Chrystusem żyłaby, to żaden wicher nie obali tej miłości i nie złamie. Przetrwają wszystko. I po 50 i więcej latach będą szli wsparci na sobie, patrzący sobie w oczy, dziękujący sobie nawzajem, szczęśliwi, że wytrwali i wdzięczni Bogu, że im pomógł. W iluż to rodzinach na polskiej ziemi i w polskich domach po całym świecie trzeba zrobić rachunek sumienia i odprawić rekolekcje, żeby po Bożemu te sprawy były ustawiane. Ileż trzeba modlitwy za dzieci i młodzież polską, żeby idąc do ślubu, zawierając małżeństwa, uczyniła to po Bożemu, świadomie, aż do końca życia, dopóki śmierć ich nie rozłączy. A gdy się raz wybierze Jezusa Chrystusa, to rzutuje na konkretne nasze codzienne sprawy. My zbyt łatwo się znowu w tym pokoleniu usprawiedliwiamy. Taki już jestem, no widzicie, musicie mnie takiego znosić. A to nieprawda. Taki jesteś, ale możesz pracować nad swoim charakterem. Możesz opanować swoje wady. Możesz rozwijać cnoty w sobie. Możesz być lepszy, mocniejszy wewnętrznie. Na to czekają wszyscy w domu rodzinnym, w sąsiedztwie i ludzie, i Bóg na to czekają. Każdy dzień jest dla nas nową szansą, aby rozwijać swoje człowieczeństwo, pięknieć, rozkwitać i dobrem owocować. Bo skoro się Chrystusa wybrało jako Pana swojego życia, to nie można siedzieć w miejscu. Papież Franciszek wołał do młodzieży całego świata na polskiej ziemi w Krakowie: zejdźcie z tej wygodnej kanapy do pracy nad sobą i nad innymi, i nad światem. Do pracy, czyli do trudu. Nie bój się trudu. Jesteś człowiekiem Bożego Ducha. Jesteś Bożym dzieckiem. Bóg ci chce pomóc. Należałoby jeszcze rozwinąć kwestię życia gospodarczego, pewnej uczciwości w życiu gospodarczym, transparentności. I to dla dobra wspólnego. W polskiej tradycji, w tradycji Rzeczypospolitej zawsze pro publico bono, dla dobra wspólnego, na ołtarzu ojczyzny stawiało się cenne sprawy, aż do sprawy życia włącznie. A jeśli ktoś tak prywatnie dla siebie, to nawet jak to było rozpoznane, jeśli go nikt nie napiętnował, to też nikt tego nie pochwalał, bo on zadbał o siebie. Szlachetne, sztandarowe, piękne, z serca płynące. To jest żyć pro publico bono, dla dobra wspólnego. Iluż to dzisiejszych biznesmenów, przedsiębiorców, bankowców, ludzi życia gospodarczego też powinno sobie zrobić rachunek sumienia. A jednocześnie dziękujmy Bogu, bo jest bardzo wielu przedsiębiorców, którzy się regularnie modlą, studiują Pismo Święte, różaniec mają przy sobie i w relacjach z pracownikami bardzo dbają, aby nie urazić, aby zadbać o los także rodziny pracownika, aby to wszystko było uczciwie i po Bożemu. Tym niech wszystkim Bóg błogosławi i takich niech przybywa na polskiej ziemi. Idziemy w nowy czas, w czas wyboru Jezusa Chrystusa. Dokonał tego wyboru św. Andrzej Bobola. Podziwiamy go, studiujemy jego życie, studiujemy jego męczeństwo. Wielbimy Pana Boga, ale za tym musi pójść coś więcej. I moja, i Twoja gotowość na pójście radykalne za Bogiem. Bo z Bogiem to nie są żarty. Bo z Bogiem to tak nie, dziś tak, jutro inaczej. Bo z Bogiem to nie jest krok łyżwowy, prawo skos i lewo skos. Z Panem Bogiem to się idzie na całość, całym sercem, jak Maryja. Nacierpieliśmy się w ostatnich pokoleniach. Te ostatnie 14 pokoleń to jest wielkie cierpienie polskiego narodu. Nacierpieliśmy się od 1917 roku, a właściwie od 21, gdy po pokoju w Rydze granice zostały cofnięte tak, że tysiące, właściwie setki tysięcy Polaków pozostało poza granicami wschodnimi i zaczęły się zaraz zsyłki i cierpienia. Po 1939 roku jeszcze większa fala, bo nie wybraliśmy Chrystusa konsekwentnie, bo otrzymaliśmy w 20 roku wielki Boży dar, także przez przyczynę świętego Andrzeja Boboli, i nie poszliśmy dalej, zatrzymaliśmy się. Staje teraz w tym pokoleniu wobec nas i prosi, by mu zaufać, by się razem z nim modlić za ojczyznę i by nad ojczyzną pracować. Dokonaj dobrych wyborów wewnętrznych co do swojego serca i nie bój się kochać Polski. Nie bój się za Polskę modlić. Nie bój się modlić za pana prezydenta, za ministrów, za wszystkich parlamentarzystów, za ludzi, od których losy ojczyzny zależą i w kraju, i za granicą, i po całym świecie. Dużo się módl za kapłanów i bardzo też proszę, módlcie się za nas biskupów. Potrzebujemy tej modlitwy. Ta modlitwa jest o ochroną i zastrzykiem siły duchowej. Módlcie się za nas i przyjmujcie błogosławieństwo. I nie ustawajcie na Bożej drodze. Dzieci drogie, macie w sobie Bożego Ducha. Pokażcie to. Poddajcie się Bożemu Duchowi. I idźcie przez dzisiejszy świat. Idź i ty. I niech także przez ciebie dobry Bóg odnawia oblicze tej ziemi. Niech się tak stanie. Amen.